15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
W tych trudnych czasach rozmawiamy o pracy bardzo ważnych instytucji, organizacji, osób. Przypomnę, że już w swoich programach pokazywałem pracę chociażby ratowników medycznych, także pracę policji, a więc tych służb mundurowych. Dziś czas na wojsko. W związku z tym zaprosiłem do rozmowy kilku panów oficerów i podoficerów. Zacznę od szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, pułkownik Grzegorz Dyrka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojsko zawsze, no jak to mówią, na pierwszej linii pomocy. Jak to wygląda w naszym tutaj lubuskim województwie?
Tak, rzeczywiście Wojsko Polskie na terenie województwa lubuskiego jest bardzo aktywne w związku z sytuacją, która nas zastała w związku z koronawirusem. W tej chwili realizujemy kilkanaście zadań, począwszy od wspierania Straży Granicznej na przejściach granicznych, poprzez wsparcie policji, sprawdzając osoby, które podlegają kwarantannie czy też izolacji, oraz realizujemy wiele innych zadań związanych ze wsparciem administracji publicznej oraz zwykłych obywateli, którzy potrzebują pomocy.
Kto nam pomaga?
W województwie lubuskim mamy zaangażowane jednostki wojsk operacyjnych oraz jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowej formacji, myślę, że tu koledzy z Wojsk Obrony Terytorialnej w szczegółach będą mogli dużo więcej powiedzieć.
Podpułkownik Artur Filipowicz, dowódca 151 Batalionu Lekkiej Piechoty 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. W tej chwili realizujemy operację Odporna Wiosna w terenie województwa lubuskiego. Począwszy od tego, że żołnierze batalionu realizują wspólne patrole z policją związane z przestrzeganiem zasad kwarantanny, poprzez pomoc MOPS-om, GOPS-om, rozwóz żywności, rozwóz medykamentów. Mamy również żołnierzy na granicy, gdzie w dalszym ciągu ratownicy medyczni z batalionu kontrolują. No i rzecz najważniejsza, w wielu szpitalach województwa lubuskiego są nasi żołnierze z naszego batalionu i tam realizują tak zwany wstępny triaż, przez co myślę, że bardzo dużym stopniu obciążają służby medyczne, które są w tej chwili zaangażowane bardzo mocno, jak wszyscy wiemy.
Pan jest w mundurze już od wielu, wielu lat, no świadczy o tym stopień i doświadczenie oczywiście. Kiedy pojawia się wojsko, wiadomo, że jest sytuacja bardzo trudna.
Sytuacja jest bardzo ciężka, bardzo nieprzyjemna dla nas, dla wszystkich, myślę, jest to nowe doświadczenie, bo ta sytuacja, która tutaj nas została, nigdzie nie została opisana w żadnych procedurach. Ja uważam, że postrzeganie wojska przez społeczeństwo jest tutaj bardzo dobrym oddźwiękiem, się spotykamy, bo zarówno i społeczeństwo, jak i samorządowcy bardzo dużo nam pomagają. Były sytuacje tego typu, że występowali z inicjatywą, żeby na przykład ciepły posiłek żołnierzom dostarczyć.
Przyjemne to, takie ciepłe.
Bardzo ciepłe, bardzo przyjemne. Również tutaj też chciałem powiedzieć i zaznaczyć, że batalion opiekuje się 56 kombatantami, którzy w tej chwili są też w bardzo ciężkiej sytuacji. Dzwonimy do nich, dostarczamy żywność, leki, medykamenty. Był dzień kombatanta. Do wszystkich były wykonane telefony i bardzo miło odbiór z ich strony i bardzo mile zaskoczeni.
Sierżant podchorąży Kowalewski Tomasz.
Panie sierżancie, jak pan to odbiera? Dla pana to taki chrzest bojowy, nie miał pan jeszcze okazji?
Jak najbardziej jest to egzamin naszych umiejętności, tego czego nauczyliśmy się do tej pory w wojsku. Dla mnie jako dowódcy punktu jest to też dobre szkolenie, ale jak to kiedyś powiedział jeden z moich kolegów, dla wojska nie ma wyzwań trudnych, są najwyżej nowe, dlatego czerpiemy z tego pełnymi garściami i robimy co możemy, aby pomóc społeczeństwu. Dowodzę tutaj posterunkiem. Jeżeli chodzi o Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, realizujemy głównie zadania z zakresu trzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie szpitala i w okolicach. Mimo wszystko na widok munduru w ludziach rodzi się dyscyplina i pewien stopień zaufania.
Trochę na baczność stają? Pilnują się.
Nie, ale mimo wszystko wpływa to pozytywnie na porządek tutaj przy szpitalu. Pomagamy jak możemy personelowi. Jeżeli chodzi o personel szpitala, niejednokrotnie słyszeliśmy już słowa pochwały, że jesteśmy tutaj bardzo potrzebni i że robimy po prostu dobrą robotę. Natomiast co do ludzi, myślę, że najlepszym znakiem będzie tego, że chyba nie było jeszcze dnia, żebyśmy chodzili głodni. Codziennie są nam dostarczane czy to ciepła żywność, zwykła woda, maseczki, rękawiczki i widać, że ludzie naprawdę doceniają naszą pracę.
Panie pułkowniku, dobra robota w czasie pokoju. Ładnie to zabrzmiało z ust pana sierżanta.
My jako wojsko zawsze wykonujemy zadania bez względu na to, czy to jest czas pokoju, czas zagrożenia, bezpieczeństwa państwa, czy czas wojny. Dla nas jest to zadanie bojowe. Co najważniejsze, z tego musimy też wyciągać wnioski na przyszłość, abyśmy byli jeszcze lepiej przygotowani do realizacji takich zadań.
Jak sami dbacie o siebie? No to, że maseczki mamy, ja też, służbowa oczywiście, obowiązkowa, to musimy mieć, ale poza tym?
No priorytetem dla mnie, jako dla dowódcy batalionu, jest przede wszystkim bezpieczeństwo moich żołnierzy, którzy wykonują zadania, tak jak powiedziałem, na wielu różnych kierunkach. Mamy pełne zabezpieczenie, jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej.
Nie brakuje naprawdę, tak szczerze?
Szczerze nie brakuje, naprawdę przełożeni zabezpieczyli nas w taki sposób, że możemy bezpiecznie te zadania wykonywać, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my będziemy zdrowi, to będziemy w stanie i w gotowości do tego, żeby udzielać pomocy tutaj. Wojska Obrony Terytorialnej jest to formacja ochotnicza i naprawdę serce się raduje, jeżeli widzę ludzi, którzy ochotniczo meldują się do wykonywania zadań. Są sytuacje naprawdę takie, gdzie mnie jako oficera, tak jak pan powiedział, z dość długoletnim stażem, buduje strasznie, jakim zaangażowaniem ci ludzie wykonują zadania. Czasami jest tak, że kosztem rodzinnego życia przychodzą, meldują się na stanowisku, realizują zadania, wracają później do swojej zawodowej pracy. To naprawdę jest budujące.
No mam to szczęście, że ojciec jeszcze odbył służbę zasadniczą, więc rozumie zasady działania, funkcjonowania
wojska.
Dumny syna? Jak najbardziej. Dziewczyna jest ze mną od początku, od kiedy jestem w wojsku i można dzięki temu też znacznie spokojniej wykonywać zadania.
Czego życzyć nam, lubuszanom, wojsku?
Na każdym apelu ze swoimi żołnierzami, jak się witam i żegnam, jedno jest życzenie. 36,6. 36,6 dla nas...
Dana temperatura, tak.
Tak, dla nas, no żołnierskiego szczęścia. Żołnierskiego szczęścia, ono jest zawsze i wszędzie potrzebne. A wszystkim lubuszanom przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia i mam nadzieję, że kiedyś będzie właśnie normalnie.
Ale też prośba nasza, żołnierzy, którzy dbamy o to bezpieczeństwo, aby pamiętali o przestrzeganiu tych podstawowych zasad.
Mam nadzieję, że jeszcze będzie normalnie i tego właśnie życzę wszystkim lubuszanom. Oczywiście zdrowia, zachowania spokoju, co ułatwi życie i lubuszanom, i nam pełniącym tutaj służbę. No i tego, aby nie tracili nadziei, bo myślę, że to wszystko z czasem będzie zmierzać ku lepszej sytuacji.
A ja w imieniu lubuszan bardzo dziękuję. Wielki szacun za tę służbę. Panie pułkowniku, mogę się odmeldować do swoich ważnych zadań radiowych?
Jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
W czasie tego trudnego okresu pewnych rzeczy nie powinniśmy robić, ale niektóre musimy. No i właśnie jestem w stacji kontroli pojazdów Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Szurkowski, kierujący tą stacją. Panie Macieju, no to musimy zrobić. Patrzymy w dowód rejestracyjny, albo zapominamy, albo ktoś nam przypomina. Przegląd rejestracyjny, bardzo istotna rzecz.
No mamy taki trudny okres, nie możemy zwiększać tych zagrożeń, więc samochodami musimy poruszać się sprawnymi. Troszeczkę inaczej badania przeprowadzamy. Wszyscy oczekują w samochodach i na wezwanie diagnosty wjeżdżamy na stację kontroli pojazdów.
Izolacja trochę.
Taka izolacja, też prosimy nie wchodzić do biura. Diagności proszą, zapraszają na przegląd pojedynczo.
Dziś widzę, dyżuruje kolega, przedstawmy.
Andrzej, w maseczce i rękawicach obsługujemy.
Przypomnijmy, to są takie ABC, ale niektórzy naprawdę zapominają. Nowe auto po 3 latach, później 2, później już co roku, tak?
Tak, wyjątkiem tu są samochody wyposażone w instalację gazową, gdzie ten czasookres jest już od początku co roku.
No i teraz będziemy obserwować tak zwaną ścieżkę, czyli co? Samochód jest.
To jest początek ścieżki diagnostycznej, zaczynamy od sprawdzenia świateł.
Kolejna rzecz, otwieramy maskę.
Tak.
Kierowca rzadko to czyni.
Teraz już tak.
Tylko płynu się dolewa najczęściej.
Płyn do spryskiwaczy, ewentualnie olej. Natomiast my sprawdzamy numery identyfikacyjne, tabliczkę znamionową. W samochodzie z instalacją gazową również szczelność instalacji gazowej. Wiadomo, pod pokrywą znajduje się parownik, więc te elementy wtedy dodatkowo są sprawdzane. Uruchamiamy i spaliny, oczywiście.
Eko.
Ekologia, tak. Bardzo ważna sprawa. Praktycznie w każdym samochodzie to należy sprawdzać systematycznie. Ale to też nam wskazuje pomiar spalin, czy przypadkiem się nie dzieje coś z silnikiem. Stosujemy pokrowce jednorazowe na kierownicę, żeby zminimalizować jakieś dodatkowe zagrożenie związane z pandemią. Kolejna rzecz po spalinach to już będą amortyzatory i hamulce. Co prawda amortyzatory nie są to koniecznym badaniem, natomiast my robimy ze względu, że wjeżdżamy na ścieżkę diagnostyczną, sprawdzamy każdemu klientowi, żeby wiedział, czy może podróżować bezpiecznie. Kolega Andrzej wjedzie na dźwignik diagnostyczny.
Sygnał
tak,
działa.
Tak, i dokona sprawdzenia luzu w zawieszeniu. Tak z perspektywy lat, no bo nasza stacja już jest prawie 20 lat tutaj, muszę stwierdzić, że jest dużo lepiej niż kiedyś. Oczywiście kiedyś byli kierowcy tacy, jakby powiedzieć, zawodowi, że i umieli naprawić, i umieli wszystko sami.
Młotek, złota rączka, pan Tadziu, wszystko zrobił. Młotek, śrubokręt, a się da.
Teraz potrafią uruchomić samochód, nalać paliwa, no i jeszcze...
Ktoś powie, że wystarczy.
Tak, jeżeli mają tą świadomość, że trzeba samochód serwisować, mają swoich mechaników, trzeba tu powiedzieć, że naprawdę coraz więcej kierowców dba o ten samochód.
Jak sobie zapamiętać, że mam przegląd?
Warto mieć te najważniejsze daty zapisane w komórce, w kalendarzu, ale teraz chyba można w tej aplikacji e-obywatel również ustawić powiadomienia. Dodatkowo my dla swoich klientów, jeżeli ktoś ma takie życzenie, wysyłamy przypomnienie SMS-em.
Tak, że zbliża się termin.
Zbliża się, tak, i dwa tygodnie wcześniej wysyłamy takiego SMS-a z informacją, z numerem rejestracyjnym pojazdu, że kończy się przegląd techniczny. Natomiast ta aplikacja e-obywatel też jest wygodna, z niej można korzystać.
Bywały takie rodzynki, że ktoś przyjechał po iluś miesiącach, po iluś latach?
Po iluś latach. Jeździł, nie sprawdzał, ale mamy też takie sytuacje. Mamy takich klientów, przyjeżdżają tylko do nas na stację i nigdy się nie spóźniają. Czyli rocznie zrobi 7-10 kilometrów, bo jedzie tylko z garażu na stację i ze stacji do garażu.
7 kilometrów?
Tak, 7
kilometrów. 7 tysięcy.
No nie, 7 kilometrów, bo jeździ tylko z garażu na stację i do garażu. Są to motocykle, motorowery.
No i praktycznie przegląd tego auta się kończy.
Kiedy kierowca jest zadowolony? Czy ma sprawne auto, czy ma pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym?
No właśnie.
My uważamy i tak od wielu lat, że samochód musi być sprawny. Te najważniejsze elementy pojazdu, no to nie ma o czym mówić, to muszą być koniecznie sprawne i klient może być zadowolony jedynie wtedy, jeżeli jeździ sprawnym samochodem. Często zdarzają nam się takie sytuacje, szczególnie w autach starszych, gdy sprawdzamy siłę hamowania tylnej osi, na kołach tylnej osi, że pękają przewody hamulcowe. Podczas normalnej jazdy, wiadomo, taki przewód nie pęknie. Natomiast jeżeli nam wybiegnie dziecko na drogę, to już naciśniemy z taką samą siłą jak diagnosta podczas badania. I wtedy mogłoby się okazać, że nie zahamujemy. A niektórzy klienci mają do nas pretensje, że zepsuliśmy samochód. Teraz diagnosta po sprawdzeniu tych elementów głównych bezpieczeństwa, oświetlenia, układu wydechowego, układu hamulcowego, czy nie ma wycieków paliwa, uzupełniamy informacje CEPiK-u, czyli w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wpisujemy ewentualne usterki, stan liczni, ewentualne usterki, jakie występują, bo teraz jest tak, że nie każda usterka powoduje to, że mamy wynik badania negatywny. Są to usterki drobne i istotne. Jeżeli wynik pozytywny, wiadomo, z jakąś usterką drobną, to musimy na własną rękę sobie tą usterkę naprawić, nie musimy już wracać. Natomiast jeżeli jest usterka istotna, to musimy wrócić. My sprawdzamy, czy zostało naprawione i wtedy robimy wynik pozytywny badania i tak zwaną pieczątkę, wpis w dowód rejestracyjny.
Dziękuję za tę lekcję edukacyjną, komunikacyjną, bo też się trochę nauczyłem. Człowiek się na wielu rzeczach nie zna, a ze specjalistą dobrze pogadać, jak to mówię.
Tak, jeszcze chciałem tutaj przypomnieć, że pomimo tego, że z dowodem rejestracyjnym nie musimy się poruszać, to jednak na stację kontroli pojazdów, na badanie okresowe, na razie musimy przyjechać z tym dowodem rejestracyjnym lub kartą pojazdu. Jest tu takie udogodnienie, jeżeli nie możemy znaleźć dowodu rejestracyjnego, a kończy nam się, zbliża termin badania, wystarczy karta pojazdu. Z kartą pojazdu wtedy możemy przyjechać, takie badanie wykonamy.
Bardzo istotne przypomnienie. Dziękuję uprzejmie. Maciej Szurkowski, kierujący stacją kontroli pojazdów Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze i pan Andrzej, który... Panie Andrzeju, to auto w porządku? Kierowca będzie zadowolony?
Jak najbardziej, wszystko w porządku, sprawne, techniczne.
No i to jest chyba najważniejsza opinia. Pan Andrzej powiedział, że jest auto w porządku, no więc trzymajmy się tej wersji. W takim razie dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia, do widzenia.
Do usłyszenia.
Oto oddamy klucze panu kierowcy, który już czeka za bramą i za chwilę odjedzie.
Tak, otwieramy bramę, kończymy przegląd rejestracyjny.
15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.